Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I tak, drodzy Państwo, na zegarach godzina 15.10. Jaśmina Nowak dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie za Łukasza Jankowskiego, a my już mamy połączenie z naszym gościem, pan Marek Budzisz, analityk, ekspert do spraw Rosji i obszarów postsowieckich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj, panie redaktorze, przez najbliższe 20 minut do pół godziny porozmawiamy o sytuacji w naszym regionie, szczególnie z uwzględnieniem sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, ale też wielkie wydarzenie, pierwsze takie wydarzenie w Polsce, wielka gra wojenna i może na sam początek powiedzmy, na czym ona polega, co to jest?
Ta wielka gra wojenna w tym sensie jest czymś nowym, dlatego że intencją jej autorów, ja jestem tam odpowiedzialny tylko za część tej pracy, jest danie możliwości Polakom po prostu, każdemu, kto będzie chciał, wzięcia udziału w symulacji konfliktu, zarówno na poziomie dyplomatycznym, jak i potem na poziomie wojskowym, konfliktu w Europie Środkowej. Dużo mówi się w ostatnim czasie o zagrożeniu wojną, o tym, że sytuacja może się na tyle zmienić, iż tego rodzaju scenariusz zostanie uruchomiony. Ale co to w praktyce oznacza? Jakie decyzje trzeba podejmować? Jak szybko trzeba działać? Jakie mogą być konsekwencje tych podejmowanych decyzji? No to z tym nie wszyscy się zetknęli, bo to jest oczywiste. Politycy i przedstawiciele kół wojskowych dość regularnie uczestniczą w tego rodzaju symulacjach. One mają po prostu służyć przetestowaniu w takich warunkach laboratoryjnych tego, jak sytuacja może się zmienić, jakie decyzje trzeba będzie podejmować, jak trudne to mogą być decyzje, jak zaskakujące posunięcia mogą wykonać rywale czy przeciwnicy strategiczni. No w tym sensie to jest oczywiście pewna symulacja, pewien taki zaplanowany scenariusz, ale mający dać poczucie uczestniczenia w pewnych realnych wydarzeniach.
Bo to, co warto tutaj podkreślić, no wspomniał pan o tym, że gry wojenne są narzędziem używanym już od dawna przez analityków, przez strategów wojennych, przez wojsko, ale tutaj kierujecie państwo ofertę po prostu do jakiejś określonej grupy cywilów, którzy mogą wziąć w niej udział.
No, do każdego, kto będzie zainteresowany tym i kto będzie chciał 27 kwietnia, bo wtedy ona się odbędzie o godzinie 10 rano, wykupić po prostu możliwość dostępu czy uczestnictwa w tego rodzaju ćwiczeniu. Więc w tym sensie ona jest powszechna. Wychodzimy z założenia, że po pierwsze dobrze by było, gdyby polskie społeczeństwo, wszyscy, którzy chcą oczywiście, miało świadomość, jak w czasie rzeczywistym przebiega pewien proces podejmowania decyzji, jakie napięcia są z tym związane, zawsze działamy w pewnym niedoczasie i zawsze działamy w pewnym niedostatku informacyjnym, bo przecież nie wiemy wszystkiego o przeciwniku, nawet jeśli wiemy sporo. No i to też oznacza też poczucie tego, że pewne decyzje mają swoje konsekwencje i ta gra ma właśnie pokazać, jakie to mogą być konsekwencje, jeżeli błędne decyzje podejmiemy albo zbyt późno. Zbyt późne podjęcie decyzji w sytuacji, kiedy wydarzenia zaczynają przyspieszać, no też powoduje, że od razu znajdujemy się na straconej pozycji.
Powiedział pan w czasie rzeczywistym, czy możemy zdradzić nieco więcej już naszym słuchaczom, no bo musicie państwo kalkulować w tej grze, czy na przykład taka eskalacja miałaby miejsce w tym roku, czy może za rok, za dwa lata, czy coś więcej możemy tutaj powiedzieć i jaki obszar objęliście państwo w tej grze?
No, trzeba było poczynić pewne założenia. Tak jak niedawno media niemieckie, a później europejskie obiegła informacja, że niemieckie siły zbrojne ćwiczyły właśnie, zorganizowały taką grę wojenną, która zakładała eskalację do poziomu konfliktu wojennego w Europie Środkowej między Federacją Rosyjską i jej sojusznikami, w tym wypadku Białorusią, a państwami NATO, wczesną wiosną roku 25. My założyliśmy, że taka eskalacja może mieć miejsce nieco później, no ale pewna sekwencja rozwoju wydarzeń w gruncie rzeczy jest dość podobne. Zakładamy, że grozi nam scenariusz wojenny, grozi nam próba, mówiąc kolokwialnie, sprawdzenia przez Rosję artykułu 5 NATO, wywołania kryzysu, który może eskalować do poziomu konfliktu, do konfliktu zbrojnego. W związku z tym ta gra będzie miała dwie fazy, fazę dyplomatyczną i również będziemy starali się pokazać, jak może wyglądać przebieg wydarzeń w fazie już konfliktu zbrojnego, bo dużo się mówi w Polsce o spoistości NATO, zdolnościach NATO do obrony wschodniej flanki, ale tu cały szereg innych czynników też ma znaczenie. Czas reakcji, czas dotarcia sił na wschodnią flankę, skala przygotowań strony przeciwnej, tego czy Rosjanie będą koncentrowali swoje wojska, czy raczej, jak to się mówi, będą myśleli o uderzeniu z marszu bez jakiegoś wstępnego i łatwego do wykrycia okresu przygotowawczego, no to wszystko w sposób dość zasadniczy zmienić może dynamikę wydarzeń.
To skoro zastanawiamy się już nad takim konfliktem, który miałby realnie się pojawić po prostu u nas, to myślimy o kilku różnych opcjach. Czy tutaj mógłby pan wskazać taki najbardziej prawdopodobny scenariusz? Jak pan po prostu kalkuluje, czy to mogłoby być, nie wiem, Estonia na przykład, która ma bardzo prorosyjską narwę, w której większość mieszkańców to są po prostu Rosjanie, a może Szwecja i Finlandia, które dołączyły do Paktu Północnoatlantyckiego? Czy takie kalkulacje państwo poczyniliście i gdzieś jest ten moment, kiedy państwa paktu zostają zaatakowane, które to konkretnie?
No nie chciałbym zdradzać jakby scenariusza tej gry, bo wtedy to byłoby nieciekawe.
Możemy nie zdradzać scenariusza, może pan powiedzieć, jak pańskim zdaniem, gdzie to by mogło być?
Moim zdaniem Rosja spróbuje, tak jak już powiedziałem wcześniej, i to w nie bardzo odległej przyszłości, to jest kwestia kilku lat oczywiście, nie miesięcy, sprawdzić w praktyce, czy artykuł 5 działa. I najpierw rozpocznie prowokowanie poniżej progu wojny kinetycznej, będzie starała się budować napięcie, dlatego że Rosjanie zawsze chcą osiągnąć swoje cele narzędziami w pierwszej kolejności politycznymi, a nie wojskowymi. Oni nie wykluczają oczywiście odwołania się do potencjału wojskowego i w tym sensie ich przygotowania to nie jest blef, to są przygotowania poważne, ale to nie znaczy, że oni zaatakują. To nie jest tak, że oni, będąc z natury wojowniczymi, myślą tylko o wojnie. Oni myślą przede wszystkim o osiągnięciu celu politycznego. Jeśli im się uda podporządkować sobie państwo, które będzie obiektem tego rodzaju presji i uzyskać ten efekt bez konieczności rozpoczynania wojny, to oczywiście uznają, że to jest lepszy scenariusz. Ale sytuacja konfliktowa, zwłaszcza tempo następujących po sobie wydarzeń, ma to do siebie, że ona może bardzo szybko eskalować również do poziomu starcia kinetycznego, czyli po prostu rozpoczęcia wojny, bo uruchamiając pewną sekwencję działania, ci, którzy to robią, zawsze muszą liczyć się z sytuacją wojenną. To znaczy muszą brać pod uwagę to, że nie uda im się złamać woli oporu drugiej strony, tylko używając narzędzi presji politycznej. No tak jak to było w przypadku Ukrainy. Rosja byłaby pewnie zadowolona, gdyby władze w Kijowie zrezygnowały z aspiracji natowskich i europejskich bez konieczności rozpoczynania wojny. Ale w sytuacji, kiedy to się nie udało, kiedy okazało się to niemożliwe, Rosjanie posunęli się dalej. I tego rodzaju sytuacje będziemy chcieli pokazać w szczegółach, jak to może przebiegać, cały ten scenariusz eskalacyjny. Bo co to może dać uczestnikom tej gry? No może dać wyobrażenie nie tylko o dynamice wydarzeń, ale również o tym, że pewne decyzje, które będą w tym czasie podejmowały, mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o perspektywę wojny lub perspektywę pokoju, bo w gruncie rzeczy mówimy o sile odstraszania, o takim wpływie na rachunek strategiczny przeciwnika, żeby on się nie zdecydował na uderzenie. I to zależy w dużej mierze od decyzji strony, która jest obiektem takiego takiej presji.
A czy my taką siłę odstraszania w tym momencie, pytam tutaj konkretnie o Polskę, posiadamy? No bo mieliśmy kilka takich trudnych momentów, nawet tragicznych, no, przewodów czy helikoptery, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Czy Polska wyciągnęła wnioski po polskiej siły zbrojnej i my posiadamy teraz już takie elementy odstraszania?
To, o czym pani mówi, to są raczej incydenty. Czym innym jest incydent czy jakiś wypadek, który ma miejsce i może się zdarzyć, może nawet zdarzyć się cała seria tego rodzaju incydentów, a czym innym jest pewien plan działania drugiej strony, która dąży do określonego celu politycznego. Ten plan działania oczywiście rachunek strategiczny przeciwnika, żeby on się nie zdecydował na uderzenie, i to zależy w dużej mierze od decyzji strony, która jest obiektem takiej presji.
A czy my taką siłę odstraszania w tym momencie, pytam tutaj konkretnie o Polskę, posiadamy? No bo mieliśmy kilka takich trudnych momentów, nawet tragicznych, no, przewodów czy helikoptery, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną od strony Białorusi. Czy Polska wyciągnęła wnioski po polskiej siły zbrojnej i my posiadamy teraz już takie elementy odstraszania?
To, o czym pani mówi, to są raczej incydenty. Czym innym jest incydent czy jakiś wypadek, który ma miejsce i może się zdarzyć, może nawet zdarzyć się cała seria tego rodzaju incydentów, a czym innym jest pewien plan działania drugiej strony, która dąży do określonego celu politycznego. Ten plan działania oczywiście w intencji atakującego jest tajny, i no ale my oczywiście musimy mieć zdolność do rozpoznania sytuacji.
No bo możemy, sensie... przepraszam, że wejdę, panie redaktorze, bo możemy przyjąć, że to był incydent czy jakiś przypadek, ale też możemy przyjąć, no, że jest to element po prostu, w którym Putin mówi: sprawdzam i zobaczę, jak ta strona reaguje, czyli jest to wpisane w jakiś szerszy plan.
No ale to nie zmienia faktu, że to jest jednak incydent, a nie pewna sekwencja działań, która ma doprowadzić do zmian politycznych, i to już tu i teraz. Rosjanie zawsze, kiedy organizują swoje działania, to oni również sprawdzają w ten sposób to, jak my będziemy reagowali, gdzie są nasze słabe punkty, jak wygląda czas podjęcia decyzji, bo im dłużej podejmujemy decyzję, tym gorzej dla nas. Więc to zawsze jest obecne w rosyjskim działaniu. W związku z tym to tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, że te wydarzenia, o których pani wspomniała, miały taki również charakter. Natomiast to, o czym ja mówię, to jest pewien scenariusz. Scenariusz to oznacza pewną sekwencję działań po to, żeby wywołać efekt polityczny. W tym wypadku jeszcze póki co tego rodzaju scenariusza nie mamy. No już abstrahując od faktu, że Rosja jest zaangażowana w wojnie na Ukrainie i dzisiaj w związku z tym nie dysponuje wystarczającymi siłami, ażeby myśleć o jakiejś formule zagrożenia dla NATO. Dysponowanie siłami jest tutaj kluczowe, dlatego że, tak jak powiedziałem, nawet jeśli się ogranicza to działanie wyłącznie do narzędzi politycznych, to zawsze trzeba mieć, być gotowym do takiego rozwoju wydarzeń, że wejdą w grę argumenty wojskowe. Jeżeli nie mamy takiego potencjału, no to sami pozbawiamy się możliwości użycia tychże argumentów, czyli przegrywamy w pewnej licytacji eskalacyjnej. Bo w gruncie rzeczy spór polityczny jest pewną licytacją naszej gotowości, naszych zasobów, naszego potencjału i naszej siły woli. No jeżeli sami się czegoś pozbawiamy, no to jest szansa, że przeciwnik, będąc lepiej przygotowanym, przelicytuje nas i przegramy. I w tym sensie przechodzę do odpowiedzi na pani pytanie, czy mamy takie zdolności. No, w moim odczuciu nie mamy jako Rzeczpospolita. Jesteśmy w drodze dość rozciągniętej w czasie, niestety, ażeby takie zdolności uzyskać. Dobrze, że weszliśmy na tą drogę, ale moim zdaniem działamy zbyt wolno.
A działamy zbyt wolno, bo nie ma zrozumienia, powagi, nie wiem, sytuacji w polskim establishmencie, wśród osób, które odpowiadają, które są decyzyjne?
Dlatego, że moim zdaniem polscy politycy, zarówno obecnej koalicji, jak i poprzedniej koalicji, boją się trudnych decyzji. Boją się decyzji, które ich zdaniem mogą być źle odebrane przez społeczeństwo, a zatem unika się pewnych trudnych tematów albo podejmuje się je z opóźnieniem. No nawet tak wydawałoby się niekontrowersyjnych jak kwestia obrony cywilnej, czy choćby budowy schronów i miejsc, gdzie na wypadek alarmów lotniczych Polacy mogliby znaleźć azyl. To się dopiero dzisiaj pojawia, choćby w kampanii wyborczej w Warszawie, no ale mamy już trzeci rok wojny. Te 2 lata to jest czas, który został z tej perspektywy zmarnowany. Pan prezydent Warszawy dzisiaj podnosi kwestię konieczności budowy schronów i miejsc schronienia. No, można postawić pytanie, co przez ostatnie 2 lata zrobił w tym obszarze, ale to nie tylko jego dotyczy, to dotyczy szeregu innych też przedstawicieli władzy samorządowej, ale też i administracji rządowej. Ale nie tylko w tym obszarze. No, unika się jak ognia dyskusji o jakimś systemie przeszkolenia powszechnego. W gruncie rzeczy nie dyskutując takim utartym poglądem, że powszechna służba wojskowa to jest to, co miało miejsce w PRL-u, co jest oczywistym absurdem. Nikt rozsądny tego rodzaju rozwiązań nie proponuje. Tylko skutek jest tego taki, że Niemcy, którzy uchodzą za społeczeństwo pacyfistyczne i rozbrojone, według ostatniego sondażu przeprowadzonego przez tygodnik Stern, w 52% popierają przywrócenie służby powszechnej w wojsku, w Bundeswehrze, a Polacy nawet nie rozmawiają na temat tego, czy to zrobić i w jaki sposób, bo sposobów jest tutaj wiele. Skutek tego jest taki, że system odpornościowy państwa, nasze przygotowanie do ewentualnych sytuacji kryzysowych, no jest po prostu gorszy, zaczyna być już znacząco gorszy niż to jest, jeśli chodzi o sąsiadów. Mam tu na myśli sąsiadów z NATO oczywiście, państwa bałtyckie czy państwa skandynawskie. Również na przykład Czechy w zakresie choćby tych schronów, o których mówiliśmy, Praga ma tutaj znakomicie większy potencjał niżli Warszawa. Czyli jesteśmy w pewnym opóźnieniu, niedoczasie, dlatego że wygodnie jest nie mówić o tym, tylko zadowalać się ładnymi sloganami, iż NATO jest mocniejsze niż kiedykolwiek w historii i na pewno nas obroni. No ja takiej pewności nie mam i uważam, że powinniśmy się zacząć wreszcie przygotowywać nie tylko do scenariuszy pozytywnych, ale również do negatywnych, bo na razie moim zdaniem generalnie, poza pewnymi wyjątkami, my uprawiamy politykę jakoś to będzie, a to jest zły prognostyk.
Panie redaktorze, mamy ostatnie kilka minut na naszą rozmowę. Podsumujmy proszę wizytę prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie. Pierwsze takie krótkie pytanie, to rzadkość jednak w dyplomacji, aby zapraszać no, obie tak ważne postacie z polityki. I tutaj część analityków wskazywała, że no, miało być to trochę pogrożenie palcem, mówienie o tym, że ten kryzys wewnętrzny, ta kłótnia poszła już za daleko w momencie no, dużego zagrożenia w kwestiach bezpieczeństwa. Nie wiem, czy pan się zgadza z taką tezą. No, a druga sprawa, z czym wracamy, jeżeli chodzi właśnie o ten wymiar wojskowy, militarny. Część osób podnosiła, że być może uda się zwiększyć liczebność wojsk natowskich na naszym terytorium. Wiemy i chyba Joe Biden wypowiedział się, że taka decyzja tutaj nie zapadła.
No to zacznijmy od tej ostatniej kwestii, bo ona jest najistotniejsza. Otóż decyzja nie zapadła, bo Stany Zjednoczone, amerykańska armia, siły lądowe są w poważnym kryzysie rekrutacyjnym i armia nie ma potencjału, żeby zwiększyć obecność wojskową w Europie. Ale to nie znaczy, że nic nie możemy robić. Na przykład kilka dni temu amerykański think tank strategiczny CSIS sformułował bardzo ciekawą propozycję i warto by było, żebyśmy ją podjęli w Polsce. Mianowicie oni zaapelowali do Białego Domu, aby ci zaczęli wdrażać formułę 4 plus 2. Ta formuła 4 plus 2 oznacza dyslokację trzech brygad bojowych armii amerykańskiej w komponencie stałym. Z tego jedna z tych brygad miałaby stacjonować w Polsce, co oznacza fizyczne przesunięcie brygady będącej dzisiaj w Europie Zachodniej na teren Rzeczpospolitej i zerwanie z takim rotacyjnym charakterem jej obecności. To już by była druga zmiana, duża zmiana. No i a ten element plus dwa to są dwa dowództwa dywizyjne, jedno w Niemczech, drugie w Polsce, czyli to już mamy w Szczecinie, gdzie jest dowództwo 5 Korpusu, ale myślę, że to jest wskazanie pewnych możliwości, które są w zasięgu, wydaje się, naszej dyplomacji. No i teraz jeszcze trzeba dwa słowa powiedzieć na temat innych wymiarów tej wizyty w Waszyngtonie. Po pierwsze, ona została odebrana jako manifestacja jedności mimo znanych podziałów politycznych. Tak to o tym pisali komentatorzy właściwie w prasie światowej i w europejskiej, i w amerykańskiej. I to jest dobry sygnał. I drugi dobry sygnał to jest to, że polscy przywódcy polityczni mówili o zakupach broni w Stanach Zjednoczonych. Czyli nie hołdowali mrzonkom polegającym na budowie jakichś europejskich zdolności w roku 2030, ale wyraźnie optowali na rzecz rozwiązań, które są możliwe, realne i szybkie, czyli pozyskaniu broni amerykańskiej. Te trzy elementy powodują, iż ja oceniam tę wizytę pozytywnie. No, pytaniem jest, czy uda nam się ten stan jedności utrzymać. Te działania, o których słyszymy w zakresie choćby dyplomacji, wskazywałyby, że ten pokój wewnętrzny nie potrwał długo. No ale chciałbym to jakby, żeby taki stan mógł funkcjonować więcej, bo to zwiększa nasze możliwości również w relacjach z sojusznikami.
Tak, drodzy Państwo, więcej takich rozmów, a być może nawet i bardziej szczegółowych, bo nie publicznych, na pewno znajdą Państwo w trakcie tego wydarzenia. Wielka Gra Wojenna, wszystkie szczegóły będą zamieszczone na portalu www.wnet.fm. Odsyłamy Państwa także na stronę wielkagrawojenna.pl. Jeszcze jedna ważna informacja. Mamy zniżkę 10 zł na hasło Wnet bądź Radio Wnet. I więc jeżeli chcą Państwo skorzystać, to zachęcamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Marek Budzisz, analityk, ekspert do spraw Rosji, stosunków międzynarodowych, był gościem Radia Wnet. Spoglądam na zegarek, 31 minut po godzinie 15. Za moment poprowadzę dla Państwa audycję Ponad Oceanami, a później słyszymy się między godziną 16 a 18. Do usłyszenia.